jak się bierze tę książkę do ręki, to od razu chce się ją czytać. Ma bardzo poręczny kształt i bardzo intrygującą okładkę. Przeczytałam, że był pan także współautorem opracowania graficznego i tak się zastanawiam, czy właśnie zależało panu, żeby ta książka przybrała taką formę, jaką przybrała.
Moja współobecność w tym opracowaniu graficznym to się wiąże z tym, że myśmy bardzo długo dłubali graficznie i tak przegadywali z dwoma moimi serdecznymi kolegami, grafikami. Przy pierwszej książce z tej, że tak powiem, chciałbym powiedzieć serii, ale to są na razie dwie książki i nie wiem, czy będą jakiekolwiek dalsze. I przy pierwszej zrobiliśmy właściwie całą pracę, jeśli chodzi o format, o kształt czcionki, wysokość, o interlinię, o obszar zadruku, o płótno, o obwolutę. Tośmy tak mniej więcej się nauczyli przy pierwszej, więc naturalne pewnie było, że to jest wspólny projekt. Również przy tej jakieś minimalne swoje miałem 3 grosze do rzucenia, więc jakoś tak, żeśmy zdecydowali to podpisać. Tak?
Ale na tym zdjęciu, dosyć znanym zdjęciu Ficowskiego, ale który właśnie tak przenikliwie patrzy na czytelnika, panu zależało?
Tak, wydawało nam się, że ten portret Ficowskiego jest bardzo dobry. Co więcej, on występuje tutaj, to jest bardzo przemyślny zabieg, pewnie pani zauważyła. Zabieg, który nie musiałby być zauważony, żeby zagrać tym tytułem i żeby zagrać odwrotnością, i żeby ta intensywna wersja tego portretu była w środku dla ludzi, którzy, że tak powiem, akurat mają więcej szwungu i popatrzą w różne miejsca.
Albo którzy dbają o książki i odkładają obwolutę przed czytaniem.
Tak jest, tak.
Lewe strony widoków. Wybrał pan ten wiersz, a w zasadzie tą prozę poetycką jako tytułowy. Dlaczego?
Trzeba było znaleźć temu tomowi na tytuł taką frazę, takie hasło, taką myśl, takie sformułowanie, które by reprezentowało w jakiś sposób coś więcej niż tylko pojedynczy wiersz. Wydawało mi się, że lewe strony widoków, te pokątne strony widoków, te obecności, te przestrzenie niedostrzegane i leżące odłogiem, a w gruncie rzeczy obok, to była niezwykła domena wierszy Jerzego Ficowskiego i że, krótko mówiąc, te lewe strony widoków, dziarski bardzo tytuł w dodatku, jako fraza też taką mające dobre brzmienie, niesie to, czego byłoby potrzeba. Miałem paru innych kandydatów do tego tytułu, ale to mi się wydawało w sumie zdecydowanie najlepsze.
A przy dalszym wyborze czym się pan kierował?
Kierowałem się tym, żeby dać wiersze najlepsze, najbardziej poruszające jakoś, czytelnika, który obczuje z tymi wierszami długo i cały czas jest nimi poruszony, i żeby zarysować taką pełniejszą mapę tych poczynań Jerzego Ficowskiego, jeśli chodzi o język poetycki. No i robiłem to dosyć długo. Nigdy wcześniej nie robiłem wyboru wierszy tak długo. To nie były moje wiersze, to nie były wiersze przekładowe. To były wiersze kogoś, kogo dobrze znałem i nie chciałem go skłamać. Czasem usuwałem jakiś wiersz w ostatniej chwili, bo wydawało mi się, że może ten rodzaj myślenia w języku jest lepiej pokazany dwoma innymi wierszami, więc nie ma powodu, że robić tego po raz trzeci troszeczkę słabiej albo mniej imponująco. Na tym ta delikatność tego wyboru polegała, że nie chciało się poety, który jest kompletnie niedoobecny, pokazywać od strony właśnie nieco mniej imponujących rzeczy. Chciało się go pokazywać od strony samych imponujących, wspaniałych i świetnych wierszy. I tego wyszło tak dużo, tak czy owak. A słyszała pani Jerzy Kandziora, profesor Kandziora, stawia moim zdaniem interesujące pytanie o to, czy nie należałoby wydać Ficowskiego dzisiaj w całości, takie rzeczy zebrane. Mnie się zdaje, że to by się przydało, ale to jest wybór jednak mimo wszystko. To jest jednak wybór, to jest duży, ale wybór. To jest największy wybór wierszy Jerzego Ficowskiego. Ze wszystkich wyborów, jakie on miał, za własnego życia też miał, już nie pamiętam, ze 3 wybory. Więc ja tu zresztą nawet się różnię z autorem, różnię się z nim, jeśli chodzi o niektóre wiersze. W niektórych swoich wyborach dał pewne wiersze, powtarzał je, a ja z kilku zrezygnowałem, bo wydawało mi się, że autor niekoniecznie jest miarodajny najbardziej, jeśli chodzi o to, co mu najlepiej wyszło. Tak, o.
Wspomniał pan o niedoobecności Picowskiego. Na spotkaniu przed chwilką też to wybrzmiało, że mógłby być autorem wymienianym jednym tchem obok Miłosza, Herberta, Szymborski, a tak nie jest. Dlaczego?
Moim zdaniem mógłby być wymieniany na początku tej sekwencji. W ogóle nie byłoby to zaskakujące. Dlaczego tak się stało? To ciężko na to wszystko odpowiedzieć, ale ja bym powiedział tak najkrócej i myślę, że to jest po prostu prawdziwe patrzenie na to, co się działo, bo byłem jednak, mimo że byłem młodziutki wtedy bardzo, to byłem świadkiem, uczyłem się tych mechanizmów i tego, co się dzieje. Wydaje mi się, że jest pewna wygoda, żeby odsunąć na bok do kamieniołomów dobrych intencji kogoś, kogo można tak spuścić, bo Wicowski przecież zajmował się właśnie wszystkim, tylko nie sobą. Sobą, że tak powiem, się zajmował też, ale ja bym powiedział w umiarkowańszym stopniu, o wiele bardziej umiarkowanym stopniu niż cyganami, którym poświęcił całą grupę książek, w tym dwie zupełnie takie podstawowe, Cyganie na polskich drogach i Cyganie polscy. I Papuszą, którą przecież w gruncie rzeczy wydłubał znikąd. Papuszy nie byłoby, gdyby nie Wicowski. I mówi się o Papuszy. To też warto przecież powiedzieć, dlatego, że te przekłady są takie mocne. Dlatego, że ona tak brzmi w jego przekładach niesłychanie. Zajmował się Wojtkiewiczem, o którym też przecież strasznie mało się napisało, mimo że jest taki wybitny i tak dalej, to napisało się o nim mało. To on leżał w pierwszej przestrzeni jego zainteresowań. Zajmował się Żydami. Przełożył taką i zredagował taką antologię żydowskiej poezji ludowej, Rodzynki z migdałami, bardzo, bardzo świetną książkę. Przełożył nadzwyczajnie, zupełnie całą książkę z ludowej poezji rumuńskiej, anonimowej, jak to ludowa. Wykonał najlepszy po dziś dzień przykład Federico Garcia Lorki, mimo że po nim książek Lorki było bardzo wiele. Przekładał Leśmiana z języka rosyjskiego. Aha, no i całe życie zbierał, składał w całość, redagował i wydawał kolejne książki z ineditami Schulza. I pisał książki o Schulzu. Znaczy, tego było bardzo dużo i to łatwo było o takim koledze powiedzieć coś miłego, ale w odniesieniu do jego prac edytorskich czy przekładowych, a wygodnie było go odpuścić i zapomnieć o tym, że jest niesłychanie wybitnym poetą. No ale ten czas jakoś się może skończył, tamte hierarchie się trochę skończyły. Krytyka polska aż dostawała zadyszki, aż prawie wyciągnęła kopyta, pisząc kolejne książki o tych trojgu i pół poetach polskich, którzy mieli uosabiać i ucieleśniać najwspanialsze rzeczy. No i to przepałowanie krytyki polskiej, jeśli chodzi o liczbę książek na przykład na temat czy to Czesława Miłosza, czy to Wisławy Szymborskiej, czy to Zbigniewa Herberta, czy to Tadeusza Różewicza. Mówiąc skrótem, ja zresztą jestem całkiem dobrego zdania o większości tych poetów, ale no to świadczy o tym, o takiej kłopocie rozpoznania również, bo to nie tylko, że tak nieżyczliwa intencja tutaj miała swój udział, ale moim zdaniem to jest też kłopot rozpoznania, jak się ma język, jak się ma do czynienia z językiem subtelnym i oryginalnym, no to trzeba się do tego trochę przygotować. Myślę, że Wicowskiego nie czytano nigdy z takim przeświadczeniem, że się ma do czynienia z kimś tak wybitnym.
Wspomniał pan o tym, że jego język nie rzuca się w oczy, nie jest ofensywny.
Tak, to nie jest ostentacyjne. To znaczy, tu widać, że tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy w języku, ale po to, żeby skumać, co właściwie, w jaką grę językową tu się gra, mówiąc płasko, to trzeba się do tego przyłożyć i jakąś lekcję odrobić.
Jerzy Ficowski to jest człowiek, którego losy, jak to się mówi, są uwikłane w wielką historię. Był członkiem AK, był więziony przez Niemców, ukrywał się przed esbecją, był członkiem KOR-u, przez co nie mógł być publikowany i wydawany. Czy ta wielka historia jakoś się przekłada na jego wiersze?
Tak, tak. Moim zdaniem się przekłada. To znaczy, on jest z formacji poetów i generacji poetów, w której to były podstawowe odruchy, powiedziałbym, językowo-umysłowe. Więc Ficowski pod tym względem się od nich nie różnił. On się różnił w sposobie, w jaki to znajdowało wyraz w jego wierszach. I to jest osobne, to jest odmienne. Choć tutaj są z całą pewnością, jest dużo punktów takich, czy przestrzeni takich, gdzie oni się spotykają.